Dzień dobry Państwu, witam Pani Mecenas.
Dzień dobry Państwu.
A zatem Pani Mecenas, procedura upadłości dewelopera. Jakie są jej skutki dla kupujących mieszkania oraz jakie możliwości mają osoby, które znalazły się w takiej sytuacji? Może zacznijmy od tego, co to znaczy, że deweloper popada w upadłość.
Żeby w ogóle mówić o upadłości dewelopera, musimy zacząć od powiedzenia sobie, co to w ogóle znaczy niewypłacalność. Bo żeby upadł deweloper, to w pierwszej kolejności musi być niewypłacalny. Taki podmiot jest niewypłacalny w momencie, w którym przestaje regulować swoje zobowiązania finansowe. Ten stan trwa minimum 3 miesiące i od tego momentu możemy mówić, że jest to podmiot niewypłacalny. Ale żeby mówić, że jest to deweloper upadły, to oczywiście musi być wydane stosowne postanowienie przez sąd upadłościowy. Wniosek o taką upadłość może złożyć sam deweloper, ale mogą też złożyć taki wniosek jego wierzyciele.
No jeśli już do tego dojdzie, to ta sytuacja trwa czas jakiś, ale zakładając, że chcemy kupić mieszkanie, co powinno wzbudzić nasz niepokój, zanim jeszcze podpiszemy tę umowę?
W sytuacji, kiedy zamierzam zakupić taki lokal, no to możemy mieć dwa stany faktyczne. Pierwszy stan faktyczny jest taki, że deweloper sprzedaje już gotowe lokale. One już są wybudowane, odzyskał stosowne pozwolenia i może nam sprzedać i wydać od razu własność do tego lokalu.
Ale to dobrze?
To jest bezpieczniejsza sytuacja. Mhm. A druga sytuacja może być taka, że my kupujemy tak zwaną dziurę w ziemi. I ta sytuacja dla takiego nabywcy jest na pewno bardziej ryzykowna. Jeśli ja byłabym takim nabywcą, który kupuje albo tak zwaną dziurę w ziemi, albo lokal, który jest w trakcie jeszcze budowy, no to na pewno w pierwszej kolejności zapytałabym tego dewelopera o numer księgi wieczystej gruntu, na którym ma być wypodobany ten lokal, czy który tam się buduje. Zbadałabym tą księgę wieczystą, sprawdziła, czy ten deweloper rzeczywiście jest właścicielem tego gruntu, na którym buduje. Czy są tam wpisane jakieś obciążenia hipoteczne. Bardzo, bardzo szczegółowo zbadałabym tą księgę wieczystą.
No i mówi Pani, żeby sprawdzić tę własność deweloperską. No samemu nam trudno sprawdzić tę własność. Do kogo się zwrócić?
Myślę, że należy udać się na konsultację do prawnika, zbadanie księgi wieczystej. Najlepiej też przedstawić takiemu prawnikowi umowę, którą mamy zawrzeć z deweloperem i w ten czas taki prawnik sprawdzi nam po pierwsze księgi wieczyste, sprawdzenie, czy jest właściwy rachunek powierniczy zawarty i jakby całe formalności, żeby zbadać i treść też tej umowy.
To są duże koszty?
Myślę, że to jest kilkaset złotych.
A jeśli deweloper ogłosi upadłość w trakcie budowy mieszkania, inwestycji. Tak. Co się stanie z pieniędzmi, które już zostały wpłacone?
Musimy zwrócić uwagę, że mamy obecnie tak zwane dwa stany prawne. Przed 2022, gdzie nie było obowiązkowego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego i potem 2022. I teraz, jeśli taki deweloper ogłosi upadłość, to znaczy stanie się niewypłacalne, a my zawarliśmy tą umowę przed obowiązywaniem tego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, no to jakby te środki, które my wpłaciliśmy, najpewniej zostały już wydatkowane, mówiąc tak oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu, wydatkowane na pierwsze etapy tej budowy, a reszta pieniędzy, których no jeszcze nie zostały wydatkowane, a znajdują się u tego dewelopera, czy na rachunkach powierniczych, najprawdopodobniej co do zasady wejdą w skład masy upadłości, no i zostaną przeznaczone czy to na koszty, czy to ewentualnie nam w późniejszym etapie postępowania zwrócone. Lepsza sytuacja jest, bardziej bezpieczna, w momencie, kiedy ta umowa deweloperska tego budynku została zawarta po tym 2022 roku, ponieważ tam już weszły takie regulacje, które mają chronić tych nabywców przed właśnie takimi negatywnymi skutkami problemów finansowych dewelopera. To w ten czas jakby te środki z tych rachunków powierniczych zostają zabezpieczone na tych rachunkach i zostają albo zwrócone nabywcom, albo jeśli nie pokrywają całości wpłat tych nabywców, to właśnie z tego funduszu mogą być wypłacane nabywcom.
Czy jeżeli bierzemy kredyt hipoteczny, to bank w jakiś sposób nadzoruje tego dewelopera?
Co do zasady, bank nadzoruje tego dewelopera, ponieważ zazwyczaj ta nasza umowa z bankiem, który ma finansować zakup tej nieruchomości, reguluje terminy i warunki, na jakich będzie przekazywał kolejne transze deweloperowi.
Czy od banku możemy otrzymać taką informację niepokojącą, że coś się dzieje i że nie przekaże tej kolejnej transzy na naszą inwestycję?
To wszystko będzie zależało od treści umowy, jaką zawarliśmy tym bankiem, który finansuje zakup tego lokalu. Natomiast zazwyczaj tak jest, że rzeczywiście bank poinformuje tego biorącego kredyt i jednocześnie zakupującego lokal o tym, że nie przekaże kolejnej transzy kredytu, ponieważ deweloper nie spełnił warunków, które spełnić powinien. Oczywiście deweloper przy podpisywaniu takiej umowy deweloperskiej powinien nabywcy przekazać harmonogram prac, etapy oraz przewidywane terminy. No i to, jeśli te terminy są ciągle, notorycznie, chronicznie przesuwane, to już dla nas może być sygnał, że rzeczywiście mogą być jakieś problemy. Tak, możemy nawet fizycznie zaobserwować zejścia pracowników z budowy. Także
teraz taka pogoda, że zima.
Tak, oczywiście nasza zima w tym roku była dosyć sroga, więc zapewne część prac została wstrzymana. Natomiast jeśli to zima minęła i dalej nie są te prace wznowione, to należałoby się zainteresować, z jakiego powodu.
No i kiedy dochodzi do tej upadłości?
Formalnie do upadłości dochodzi w momencie, kiedy ktoś złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd zbada ten wniosek, sprawdzi, czy w ogóle formalnie można taką upadłość ogłosić.
A ktoś, czyli kto?
Co do zasady jest tak, że jeśli do sądu wpływa wniosek o ogłoszenie upadłości, to sąd go bada pod względem formalnym, tak? Czy właściwa osoba go podpisała, czy została uiszczona opłata. Następnie wyznacza tymczasowego nadzorcę sądowego, którego zadaniem jest sprawdzić, jaki jest majątek tej spółki, czy są zabezpieczone jakieś środki pieniężne, żeby przeprowadzić tę upadłość, bo oczywiście to nie jest proces bezkosztowy. No i oczywiście, żeby zbadać, ilu jest wierzycieli, jakie są kwoty tutaj tego zadłużenia, w tym przypadku dewelopera.
W jaki sposób bada się, ilu jest wierzycieli? Czy każda z osób, które płaciły pieniądze na daną inwestycję, automatycznie staje się wierzycielem, czy tą swoją wierzytelność musi w jakiś sposób potwierdzić?
Na początku tymczasowy nadzorca sądowy, a później po ogłoszeniu upadłości syndyk, może zlecić komornikowi sądowemu poszukiwanie w dostępnych rejestrach w majątku tego naszego upadłego. No i z tego poszukiwania otrzymuje numer ksiąg wieczystych i zagląda sobie do tych ksiąg wieczystych. Co do zasady powinno być tak, że każde roszczenie o wydanie tego lokalu powinno być umieszczone w księdze wieczystej tej nieruchomości. Czyli jeśli udajemy się do notariusza i podpisujemy umowę deweloperską, to jednym z takich wniosków, który składa notariusz do sądu wieczystoksiągowego, jest wniosek o wpisanie tego roszczenia o przeniesienie prawa własności do lokalu. No i stąd też syndyk, czy tam tymczasowy nadzorca sądowy, pozyskują wiedzę, że jest taka osoba, taki przysłowiowy Jan Kowalski, który jest najpewniej wierzycielem takiego dewelopera. No i wtedy syndyk ma obowiązek zawiadomić te osoby, które wynikają z tej księgi.
I tutaj dostajemy pismo, tak?
Dostajemy pismo. Jakby syndyk zawiadamia oficjalnym
pismem. I nogi nam się uginają.
Mogą się nam ugiąć, jeśli się tego nie spodziewaliśmy. Oczywiście tutaj to pismo od syndyka będzie zawierało szereg pouczeń. Jeśli mamy wątpliwości, można zadzwonić do kancelarii syndyka.
No i czy to od syndyka zależy zwrot wpłaconej kwoty, czy to nie syndyk decyduje?
Głównym zadaniem syndyka jest zabezpieczenie tego majątku, ustalenie jego wartości, wielkości. Natomiast to, czy ta inwestycja będzie kontynuowana, czy nie, w tym przedmiocie wydaje postanowienie sąd. Oczywiście to syndyk może być inicjatorem wydania tego rodzaju postanowienia, no bo on to będzie miał najszerszą wiedzę na temat sytuacji tego upadłego i on sąd poinformuje, bądź też złoży wniosek o wyrażenie zgody na kontynuację inwestycji. Bo chcę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Zasadą w upadłości jest ustalenie majątku, szybka sprzedaż po wykonaniu wyceny i rozdzielenie pieniędzy. A kontynuacja takiego przedsięwzięcia deweloperskiego uzależniona jest od tego, czy rzeczywiście mamy środki i możliwość, żeby zakończyć tę budowę i wydać lokale nabywcom.
Taki pojedynczy kupiec mieszkania może wnosić do syndyka o zwrot kosztów już wpłaconych, czy musi jednak cierpliwie czekać na zakończenie inwestycji i dopłacać kolejne transze?
Mamy tutaj właśnie dwie sytuacje. W pierwszej, tak jak pani redaktor powiedziała, pierwsza sytuacja jest taka, że zapada decyzja, że ta inwestycja nie będzie kontynuowana, ponieważ nie ma środków, mówiąc najzwyczajniej, ich wykończenie. Tutaj chciałam też zwrócić uwagę na ważny termin, bo takie postanowienie sądu o tym, że ta inwestycja będzie kontynuowana, czyli że syndyk zakończy kończy tą budowę i wyda własność lokali, musi zapaść w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. Czyli jeśli mamy upadłość 1 stycznia 2026, to do końca marca 2026 musi zostać wydane postanowienie, że inwestycja będzie kontynuowana.
Syndyk musi wydać postanowienie, że ten upadły deweloper może kontynuować tę inwestycję. Czy ta inwestycja zostanie przejęta przez innego dewelopera?
Mogą być różne sytuacje. Mogą być sytuacje 3. Pierwsza jest taka, że sąd wydaje, bo to zawsze sąd decyduje, tak? Niezawisły. Są przesłanki, żeby kończyć inwestycję. Wydaje postanowienie i wtedy tą inwestycję może zakończyć albo syndyk, i on jakby wchodzi, mówiąc tak kolokwialnie, w buty tego dewelopera. I on jako przedsiębiorca kończy tą inwestycję. Może przekazać tą inwestycję innemu deweloperowi, który zobowiąże się ją zakończyć i wydać własność lokali nabywcom. A trzecie rozwiązanie jest tego rodzaju, że po prostu wycenia się tą nieruchomość, sprzedaje się nieruchomość i ze środków uzyskanych oddaje się te środki tym osobom, które wpłaciły wcześniej część ceny, bądź też wcześniej wypłacił je fundusz.
Co nie oznacza, że otrzymają te osoby, które wpłaciły tę samą kwotę, którą wpłaciły.
To nie jest równoznaczne. Dąży się oczywiście do tego, żeby one uzyskały tę część ceny, którą wpłaciły. Nie otrzymają niestety swojego lokalu, ale dąży się do tego, żeby otrzymały wszystko, co wpłaciły.
Co powinien zrobić kupujący w momencie, kiedy dostaje pismo o upadłości dewelopera, kiedy mówię, że te nogi mu się gięły? Tych zapisów jest mnóstwo. Pani mówi, zadzwonić do syndyka. Pójść do syndyka z konkretnymi jakimiś już dokumentami, czy prosić o pomoc prawną, żeby sobie to jakoś poukładać i żeby czuć się też pewnie, że niczego się nie przeoczy.
Oczywiście mówimy tutaj o nabywcy, tak, lokalu, bo też ten deweloper może mieć innych wierzycieli, to nie tylko ci nabywcy są wierzycielami, też jacyś podwykonawcy, generalny wykonawca może być wierzycielem.
Kto jest ważniejszy?
Co do zasady, w pierwszej kolejności myślimy o tym interesie tego nabywcy lokalu. Natomiast wracając do tej sytuacji tego nabywcy, co on ma zrobić? Na pewno dokładnie przeczytać pismo. Zgłosić wierzytelność i tą wierzytelność w tej chwili zgłasza się tylko przez system teleinformatyczny, który nazywa się Krajowy Rejestr Zadłużonych. Zalecam też, polecam, żeby interesować się swoją sprawą, żeby zajrzeć do tych akt sądowych i sprawdzić, czy rzeczywiście...
No, sami możemy się na tym nie znać, prawda?
Się nie znać. Patrząc na skalę inwestycji, myślę, że warto jednak zwrócić się z zapytaniem do prawnika, który potrafi się i posiada doświadczenie.
Też wyobrażam sobie nerwowość osób, które dostają taką informację i chcą wiedzieć jak najszybciej. Oczekiwanie na tę odpowiedź nie daje nam spokojnie spać, więc... Pewnie pukamy do syndyka, dzwonimy do syndyka. Syndyk ma tych pytań mnóstwo w zależności od tego, jak duży był to deweloper.
Zgadza się. Jest też taka instytucja, która nazywa się Rada Wierzycieli. Też my jako nabywcy możemy złożyć do sądu, do sędziego komisarza wniosek, żeby on taką Radę Wierzycieli powołał. I taka Rada Wierzycieli może opiniować czynności syndyka, może go wspomagać w jego czynnościach, może też w jakiś sposób kontrolować wydatki. Ma taki bezpośredni kontakt z sądem i z syndykiem i to są tacy nasi reprezentanci, bo jeśli rzeczywiście tych nabywców jest 100, 200, 300, to ciężko, żeby ta komunikacja była
bezpośrednia.
Natomiast ta Rada Wierzycieli, ci nasi przedstawiciele mogą zebrać te wszystkie pytania i na takim zgromadzeniu mogą przedstawić te zapytania.
Czy można dochodzić roszczeń od członków zarządu spółki takiej deweloperskiej?
Co do zasady można, to może być taka odpowiedzialność cywilna. Oczywiście po spełnieniu odpowiednich przesłanek, to może być też odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Jeśli mają Państwo pytania do pani mecenas, to oczywiście czekamy. 603 06 06 06.